Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
To jest audycja wyborcza. Nawet nie wiem, czy państwo słyszeli, taki dżingiel chciałem zamówić, ale się już nie udało. To ja będę tym dżinglem. Czas na audycję wyborczą. Trwa debata w Sejmie nad ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego. Jest godzina 14.14, a państwo mogą tej i innych audycji Radia Wnet słuchać i oglądać na kanale YouTube tylko dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet za każde włączenie się i wsparcie w budowanie Radia Wnet. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Andrzej Hałat dołączył do nas w ostatnich minutach. Bardzo panu Andrzejowi dziękuję wśród 1243 patronów Radia Wnet. A teraz naszym gościem dr Tomasz Żukowski, politolog, socjolog, wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam serdecznie pana, witam słuchaczy.
Ekspozem w Sejmie, może tak zacznę. Pan doktor obserwuje od wielu lat, nawet niektóre pomagał pan pisać ekspoze.
Jedno
pana premiera Buzka. Ekspoze Mateusza Morawieckiego. Ciekawe, ale nawet dziwne ekspoze, bo ekspoze bez szans na zwycięstwo. Do tej pory prawie wszyscy premierzy wygłaszali ekspoze z taką pewnością, że to będzie ekspoze, to się potem będzie realizować, z pewnością, że po tym ekspoze przyjdzie proza rządzenia. Trzecie ekspoze premiera Mateusza Morawieckiego jest takich szans pozbawione. To trochę zmienia wydźwięk polityczny dzisiejszej debaty w Sejmie.
Tak, czy może formalnie nie zmienia, bo konstytucyjnie sytuacja jest taka sama, ale politycznie rzeczywiście to jest sytuacja, która buduje takie inne podłoże socjopolityczne, jeśli tak można powiedzieć, tego wydarzenia, tak.
Na ile jest tak, że był sens, tak pan doktor słuchał dzisiaj tego ekspoze i tej debaty, to uważa, że ona miała sens, czy warto, żeby od razu ekspoze wygłosił Donald Tusk?
No powiem tak, ja nie wiem, jakie ekspoze wygłosi prawdopodobnie jutro Donald Tusk, ale to ekspoze, które wygłosił pan premier Morawiecki, było dobre. No, było dobrze napisane, było widać wyraźnie. Było nieźle powiedziane. Widać, że był premier pod presją, ale sobie dał z tym radę generalnie. No ale jest już doświadczonym, to jest politykiem, jest drugim na liście najdłużej urzędujących premierów w Polsce. Pierwszy jest Donald Tusk, a drugi jest on. A potem jest długo i jest pan, no i potem są następne osoby. Ale wracając do pana pytania, powtórzę, to było całkiem dobrze napisane przemówienie, dobrze wygłoszone przemówienie, a zarazem, co ważne, ono składało się z dwóch części. Pierwsze to było takie podsumowanie rządów dotychczasowych. Ja rozumiem, że to było coś, co się wiązało w oczywisty sposób z tym specjalnym, no, tym nietypowym kontekstem, czyli że prawdopodobieństwo wygranej, prawda, premier ma bardzo niewielkie, jeśli w ogóle jakiekolwiek. A druga część, szczególnie ciekawa, to była część poświęcona wyzwaniom, temu, co przed Polską. I w tej części mieliśmy kilka bardzo ciekawych rzeczy, znaczy tamtej poprzedniej też ważnych wiele było, które rozumiem są taką inwestycją w przyszłość i całego obozu, prawda? To jest rodzaj deklaracji programowej na czas przejścia do opozycji i na czas kolejnych wyborów, które mogą przynieść kolejny powrót do władzy. Ja przypomnę, że obóz Prawa i Sprawiedliwości jest obozem, który z czterech głównych obozów, które do tej pory Polską po 89 roku rządziły, rządzi najdłużej, bo aż 10 lat. No a wracając do tych wyzwań, to jest również, myślę, osobista inwestycja premiera w jego własną pozycję polityczną, prawda, w ramach obozu prawicy.
Samo ekspoze dobrze, źle napisane, porywające, nieporywające. Jakby pan ocenił jakość tego ekspoze na tle innych?
Ja już mówiłem, że jest dobrze napisane. Porywające to jest oczywiście kwestia subiektywna i wiąże się z nastawieniem odbiorcy. No i w związku z tym rozumiem te expose, które są wygłaszane w sytuacji jakby poczucia wyborczego sukcesu i oczekiwania pewnego skonsumowania tego sukcesu, oczywiście będą budziły więcej emocji wśród polityków, komentatorów i wśród samych wyborców, ale to jest, ono było nawet, powiedziałbym, więcej niż dobrze. Ja bym powiedział, że jest bardzo dobrze napisane i dobrze wygłoszone.
A z drugiej strony dużo tam było szczegółów, chociaż nie było takie długie. No najdłuższe expose to słynne expose Donalda Tuska, ponad 3 godziny. Tutaj mieliśmy niespełna 1,5 godziny, więc też niedługie, ale na przykład w ogóle nie było polityki zagranicznej. Tak jakby to expose to było tak pisane właśnie z jakąś taką formą wizji, że tam mało było takich szczegółów, że tu zrobimy to albo to zrobimy, mało deklaracji konkretnych, no siłą rzeczy jakby z racji tej braku większości, ale z taką wizją, na tyle jest to wizjonerskie expose, że może stać się jakimś materiałem do dalszego prowadzenia polityki, może stać się elementem dalszego prowadzenia programowych prac w Prawie i Sprawiedliwości.
Ono, myślę, było wizjonerskie przede wszystkim w wymiarze nie tyle ściśle politycznym, czy nawet międzynarodowym, bo tutaj w sprawach międzynarodowych jakby inna osoba jakby postawiła mocne akcenty wiążące się z tym, co najważniejsze, jakie są najważniejsze wyzwania. Myślę oczywiście o wystąpieniu Osława Kaczyńskiego. Natomiast to, co było najciekawsze i co najbardziej wizjonerskie było z perspektywy polityki polskiej oczywiście, w tym expose premiera Morawieckiego, to były kwestie wiążące się ze zmianami cywilizacyjnymi, zwłaszcza z rewolucją sztucznej inteligencji. To, co mówił, chociażby zwracając uwagę na konsekwencje dla rynku pracy sztucznej inteligencji, to kiedy mówił o konieczności przeanalizowania czy rozważenia poważnego, czy będzie nam potrzebny dochód podstawowy, to było bardzo ważne i cywilizacyjnie, a zatem to był taki bardzo ważny sygnał oznaczający, że tak myśląca prawica będzie zmierzała w szukaniu rozwiązań w przyszłości ku rozwiązaniom, które do tej pory raczej kojarzyły się z lewicą, a nie prawicą.
To prawda, nawet był wspomniany bardzo lewicowy ekonomista Kalecki, tak jest, chyba najsłynniejszy polski ekonomista cały czas, jak się wyjeżdża poza granicę Polski, to od wielu dziesięcioleci po dziś dzień ekonomiści są z kraju Kaleckiego, tak się mówi.
Tak jest.
Ale to jest sygnał o tyle ciekawy, że jednak w ostatnich kwartałach czy latach po tym zwrocie socjalnym rządu Prawa i Sprawiedliwości raczej w modzie na prawicy z powrotem były takie klasyczne dla anglosaskiej prawicy połączenie jak konserwatyzm obyczajowy i liberalizm gospodarczy, jak najmniej rządu, jak najwięcej wolności, jak najwięcej przedsiębiorczości, jak najwięcej pomocniczości, jak najmniej socjalu, który powrócił do naszego języka, takie słowa jak rozdawnictwo, jak nieroby, to i Donald Tusk tego używał i Konfesja tego używała, a tu Mateusz Morawiecki bardzo mocno stawia na tą społecznościową, nawet niemalże socjalną rolę rządu. O co w tym chodzi? Dlaczego tak to się pojawiło?
Bo to jest całościowa wizja przeszłości. Tutaj z perspektywy takich właśnie dużych, ogólnych słów, czy definicji, którymi zdefiniował premier, zresztą nie jako pierwszy, sytuację w przeszłości. W przyszłości jest podział na gospodarkę i politykę społeczną liberalną i solidarną. I społeczeństwo i państwo solidarne. On mówił, że w tym właśnie kierunku prawica będzie szła. I to oczywiście oznacza kontynuację takich najważniejszych założeń PiS-u z czasów, kiedy PiS wchodził w sferę władzy, kiedy budował swój nowy program w latach 14-15, przy czym 13-15 powiedzmy. A zarazem to jest nawiązanie oczywiście też trwalej próbuje zbudować trwalsze związki z tą częścią wyborców, którzy w innych krajach głosują na lewicę, a w Polsce są gotowi, czy byli gotowi, nadal są gotowi, chociaż tutaj rozumiem nie wszyscy, albo mniej niż wcześniej, głosować również na lewicę, na prawicę społeczną czy solidarną.
A z drugiej strony ta uwaga, którą też na Twitterze podkreślił chociażby Krzysztof Bosak, no że de facto, i co Mir Mencen potem w debacie sejmowej, że de facto Mateusz Morawiecki realizuje agendę polityczną partii Razem, że prawica Prawa i Sprawiedliwości, że Mateusz Morawiecki to jest łżeprawica, bo tak naprawdę ma pomysł na gospodarkę jak skrajna lewica, jak partia Razem w polskim wypadku.
Nie, to jest inna... Znaczy ja się zgadzam, że z całą pewnością w wymiarze gospodarczym Prawo i Sprawiedliwości nie jest tak daleko, albo odwrotnie, to Razem nie jest tak bardzo daleko do prawicy. To zresztą może skutkować tym, że ta partia za jakiś czas może z koalicji, czy może z koalicji, z obozu, bo w rządzie nie jest, ale popiera ten rząd, może wyjść wcześniej czy później. Jeśli ktoś się wykruszy jako pierwszy, to na pewno partia Razem, jeśli ten obóz liberalno-lewicowy z Donaldem Tuskiem będzie prowadził właśnie taką politykę, która będzie definiować, prawda, liberalizm jako coś ważniejsze, czy w gospodarce będzie uważała, że liberalizm jest ważniejszy niż solidarność. Natomiast to, że różnice wizji gospodarki Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości są duże, to nie jest to jest dosyć oczywiste od dawna. A dzisiejsza debata pokazuje, że politycy Konfederacji będą próbować wokół tego budować właśnie to ich dzieli od prawicy i co będzie budować ich nadzieję na ewentualne umocnienie swoich wpływów. Zresztą oni jako jedyni tak naprawdę prezentowali w tej debacie w stosunku do expose argumenty merytoryczne. No, oczywiście nie zawsze w sposób do końca merytoryczny, trafny. Można z tym dyskutować, można dyskutować. Natomiast z wypowiedziami wielu polityków, zwłaszcza reprezentantów Koalicji Obywatelskiej, pani Nowackiej czy Trzeciej Drogi, no, dyskutować jest znacznie trudniej, bo to było tak naprawdę powtórzenie takich silnych emocji, takich memów właśnie tylko opowiedzianych z czasów kampanii wyborczej.
To jeszcze proszę powiedzieć, no właśnie, bo jakoś tak się na tej konferencji skupiliśmy, naszym gościem dr Tomasz Żukowski, socjolog, politolog, a debata jednak główna oś sporu to nie jest ciągle spór między PiS-em a Konfederacją, ale między PiS-em a koalicją rządzącą.
Oczywiście.
Taką koalicją, która no, wydaje się, można ją opisać jako koalicja wszystkich sił okrągłostołowych, czy wszystkich sił III Rzeczpospolitej.
No to jest, kiedyś użyto takiego określenia, sam go używałem, nie wiem, czy byłem jednym z pierwszych, pewnie tak, że to jest antypis. I dzisiaj to było wyraźnie widać. Tak naprawdę wszyscy ci politycy, no i pani polityczka, pani Nowacka, tak naprawdę występowali, nie dyskutowali z expose, oni tylko atakowali PiS. W jakimś sensie starali się unieważnić tę debatę. Zarazem jakby odtwarzając po raz kolejny emocje i niechęci z czasów kampanii. Także tutaj powiedzmy programowe wystąpienie premiera Morawieckiego spotkała się z echem, prawda, kampanijnego przekazu wyborczego obozu liberalno-lewicowego.
No i co zyska większą popularność? To być może było najbardziej oglądane expose, znaczy jak co będzie jutro, no ale na kanale YouTube, stream Polskiego Sejmu był najczęściej i najchętniej oglądanym streamem na całym YouTubie, na całym świecie. To warto sobie uzmysłowić. Więcej niż agencja Reutera, który też ma bardzo popularny stream. 400 w piku, tam ponad prawie 400 tysięcy oglądających w telewizji. Każde radio, także Radio Wnet to transmitowało. To zainteresowanie jest olbrzymie tym, co się dzieje w Sejmie. No i w świetle Jupiterów i w świetle wielu milionów, dziesiątek milionów, być może nawet Polaków, czy kilkunastu milionów Polaków, bo być może aż tyle osób to ogląda. Kto tą debatę wygrał?
Ja nie wiem, czy aż tyle oglądało. Byłbym bardzo sceptyczny, że...
No to kilka milionów na pewno, to mogę zaryzykować.
Co do kilku się mogę zgodzić, ale ile dowiemy się niedługo. Ja, wie pan, no, różne osoby odczytają to różnie. Ci, którzy sympatyzują są zwolennikami prawicy, którzy głosowali na PiS, odbiorą to jako, prawda, potwierdzenie tego, że PiS rządził dobrze, że ma merytoryczne pomysły na przyszłość, a że opozycja no, tak naprawdę jest w dalszym ciągu totalna. I mimo, że ma rządzić, to tak naprawdę głównie nie lubi PiS-u, tak mówiąc w największym skrócie. Natomiast ci, którzy są twardymi zwolennikami Koalicji Obywatelskiej, czy powiedzmy innych formacji, no będą się cieszyli, że po raz kolejny temu okropnemu PiS-owi ktoś przyłożył i przypomniał, jaki był zły, prawda?
No jasne, gdzieś po środku są ci, którzy albo myślą racjonalnie, albo są mniej zainteresowani. No ci, którzy obudzili się nagle w wyborach, w tej wielkiej frekwencji, niespotykanej nigdy w Polsce, no i to oni wybrali rząd, więc pytanie, kto wygrał w ich oczach tę debatę?
A to jest dobre pytanie, na które oczywiście trzeba będzie pewnie, jeżeli takie badania będą robione, nie wiem, czy da się tak łatwo takie badania zrobić, ale w każdym razie myślę, że tutaj są trochę dwie różne kategorie. Tych, którzy no, niespecjalnie interesują się polityką, i ci być może mogą być tą debatą po prostu trochę znużeni, zmęczeni, bo to jest, no, jest to moda, żeby to oglądać, ale ta moda jest dosyć wymagająca. To jest tak jakby moda, która wymaga dla noszenia, powiedzmy, stroju z ogromną ilością guzików, prawda? Czyli trzeba po prostu uważnie słuchać długich wystąpień, nie jak się to ma do standardów tego, co jest modne w mediach społecznościowych, więc myślę, że wcześniej czy później ci ludzie albo w ogóle się na nowo wycofają z polityki, bo pamiętajmy, że internet był raczej mało polityczny. On się taki zrobił dopiero tak, na taką skalę w tej kampanii wyborczej. Inni być może się będą zadowalali jakimiś krótkimi memami, czy krótkimi wybranymi przekazami, no ale one, rozumiem, będą raczej utwierdzały tych, którzy są zwolennikami bądź przeciwnikami. Natomiast najciekawsze jest to, co zrobią ci, którzy się wahają, którzy są trochę po jednej, trochę po drugiej stronie, którzy są tak zwanymi symetrystami. Tutaj wydaje mi się, że dla nich bardziej chyba jednak przekonywujący będzie przekaz merytoryczny PiS-u niż powtórzenia takich ostrych, negatywnych przesłań ze strony opozycji. No natomiast pewnie też skorzysta na tym Konfederacja, bo ona przekazała coś, co jednak jest bardziej merytoryczne, chociaż też w takim populistycznym stylu, ale jednak. Tak, taką hipotezę mam, tak przypuszczam, ale nie mogę dać gwarancji, że tak będzie, nie wiem.
A z drugiej strony na tej mównicy przecięła się stara z nową polityką. Po Jarosławie Kaczyńskim przemawiała Barbara Nowacka. Inne pokolenie, czy też pani poseł Barbara Nowacka nie jest nowa w polityce, nie jest znowuż aż tak, nie, no, myślę, nie tak to, ale nie jest świeżą polityczką, jakby osoba powiedziała, tylko już jest osobą doświadczoną, no, ale jej przekaz był zupełnie inny. Jarosław Kaczyński wolno, spokojnie, nawet można było odnieść, że nie jako człowiek zmęczony przemawiał, chociaż on zaczął od Arystotelesa. U Barbary Nowackiej Arystotelesa nie było w ogóle, żadnego filozofa nie było, ale było jak karabin maszynowy, wyrzucanie kolejnych jednostkowych przykładów, jak to PiS jest złą partią i źli ludzie tą partię tworzą. No i pytanie, która narracja będzie bardziej się sprzedawać? Wydaje się instynktownie, że ta druga będzie bardziej skuteczna politycznie.
To zależy dla kogo. To znaczy dla ludzi mniej zainteresowanych polityką, a sympatyzujących z byłą opozycją, no pewnie to może być przekonywujące. Zwłaszcza, że tak naprawdę pani Barbara Nowacka powtarzała przekazy z mediów i z kampanii własnej partii. Tam padały konkretne imiona, nazwiska, prawda, fakty, wydarzenia, które powinny być zapamiętane przez tych, którzy na bieżąco śledzili wydarzenia ostatnich miesięcy. Natomiast w wypadku Jarosława Kaczyńskiego on mówił o sprawach, no, powiedziałbym, tej największej polityki. Jak już pada jego nazwisko, to dwie rzeczy. Pierwsza, on zaczął rzeczywiście tak dość spokojnie i tak, jak no, można nawet użyć słowa zmęczenia, jakiego pan użył, ale pod koniec wystąpienia no, widać było, że jest już tak w swojej formie i w swojej, no i że powiedział wszystko, co chciał, w taki sposób, jak chciał. Ale ważniejsze jest coś innego. Otóż w debacie o przyszłości Polski, bo przecież expose to jest debata o przyszłości Polski, prawda? Tylko jedna osoba tak naprawdę powiedziała w sposób rozwinięty o dwóch najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską. O groźbie ataku przez imperialną Rosję oraz o uderzającej w suwerenność naszego państwa centralizacji Unii Europejskiej. Nikt poza Kaczyńskim tego nie powiedział. Nikt. Znaczy premier nawiązał, natomiast w opozycji to był temat tabu. To mnie najbardziej martwi, że w tej debacie, mimo że przecież rozumiem, że polemizowanie z Jarosławem Kaczyńskim to jest ulubione zajęcie wielu polityków opozycji byłej, to tym razem nikt tego nie zrobił. Ale dlaczego tego nikt nie zrobił? Ja tutaj jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo ja to prawda nie byłem na galerii tam na górze i nie wiem, czy to, co ja widziałem w telewizji, to był całościowy obraz, a tak jak widziałem, to bo kamery regularnie pokazywały Donalda Tuska, czyli rozumiem osoby, która zapewne już niedługo, czyli jutro będzie premierem. Gdy przemawiał premier Morawiecki, on rozmawiał regularnie z sąsiadami, z posłami sąsiednich dwóch miejsc w pierwszym rzędzie. Gdy mówił, Jarosław Kaczyński słuchał, A gdy występowała Barbara Nowacka, która była oklaskiwana przez swoich koleżanki i kolegów, on nie klaskał. Czyli mam wrażenie, że on w ten sposób wysłał, bo to, co on robi na ogół, jest przemyślane, on po prostu wysłał sygnał do wyborców i do swoich własnych posłów, że ta debata nie jest tak ważna, że jest wielka polityka i to jest Jarosław Kaczyński, ja tego słucham, a z tym, co robi Barbara Nowacka, czyli z destrukcją debaty po to, żeby ją zastąpić, prawda, w coś, co nie jest debatą, nie utożsamiam się, ale rozumiem, wysyłam go do tej debaty, ją do tej debaty, bo po tej debacie dłuższy czas ona się do niego dosiadła i rozmawiali. W związku z tym ja bym tak to odczytywał, że to chodziło o to, żeby po prostu doprowadzić do unieważnienia tej debaty wokół exposé.
I to być może był cel. Zobaczymy, jak będzie wyglądać debata jutro. To jeszcze opiszmy w dwóch słowach. Po raz pierwszy w historii polskiej demokracji będziemy ćwiczyć różne kroki, nie tylko pierwszy, konstytucyjny, przy powołaniu rządu. Skończy się na dwóch krokach. Nie będzie to taniec skomplikowany. Jak ten drugi krok będzie wyglądał i czy PiS powinno w drugim kroku też kogoś wystawić. W końcu wystarczy mieć 46 podpisów. Tyle spokojnie PiS z własnym 191-osobowym klubie znajdzie i może jeszcze raz kogoś do debaty, do starcia z Donaldem Tuskiem wystawić. Czy to byłoby bez sensu?
Nie wydaje mi się. To już raz zostało zrobione. Wszystko, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. Teraz rozumiem, że posłowie też prawicy, zadając pytania, też przypominają mnóstwo tych szczegółowych kwestii, których pan mówił, że nie ma w exposé, no są w pytaniach do exposé. Natomiast dzięki temu exposé jest krótsze, prawda? Natomiast jeśli chodzi o ten jutrzejszy dzień, to rzeczywiście, jeśli to będzie jutrzejszy, w każdym razie na pewno to będzie w najbliższych kilkudziesięciu godzinach. Rzeczywiście po raz pierwszy będziemy mieli drugi wybór premiera w drugim ruchu, w drugim kroku. Do tej pory zawsze był to albo pierwszy krok, albo raz trzeci krok z Markiem Belką na końcu jako premierem. Tym razem będziemy także dzięki temu w podręcznikach ten drugi krok się pojawi, prawda? Jak on będzie wyglądał? No pan powiedział. Będzie głosowanie, prawda, w Sejmie. Już, i ono się zapewne, wszystko to wskazuje, zakończy wyborem Donalda Tuska na premiera, no a potem jeszcze Tusk będzie musiał pójść do prezydenta, żeby zostać, prawda, żeby ten wybór został formalnie potwierdzony, jeśli tak można powiedzieć.
A potem się dopiero zacznie jazda bez trzymanki. No dobrze, a to jeszcze na koniec nie zapytałem, które przemówienie opozycji było najciekawsze, jak rozumiem Sławomira Mentzena, czy może Ryszard Petru na przykład zaskoczył pana doktora?
Znaczy wie pan, one były różne. Znaczy tak, no, najważniejsze z racji znaczenia formacji było wystąpienie pani Nowackiej. A zwłaszcza jedno zdanie, że będziemy, to rozumiem, że jeżeli mówiła o liczbie mnogiej, to rozumiem, że nie mówiła o sobie, tylko mówiła o jej swojej formacji. Że oni będą rozmawiać z wyborcami PiS-u, ale nie z posłami tego ugrupowania. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli tak się postrzega demokrację, no to jest przekaz, no zakładam sobie, że to są jakby, to jest demagogia pani Nowackiej, ale jeśli nie, no to jest bardzo zły sygnał, bardzo niepokojący sygnał. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, to zaskoczył mnie radykalizm wystąpień obu polityków. Rozumiem, no bo że pan Petru będzie krytykował, to się spodziewałem, ale że aż tak ostro jeszcze raz prezesa Glapińskiego, kiedy już właściwie wiatr jest taki, to sygnały są takie, że raczej tego, że nie będzie się go odwoływać. Nie wiem, może sam chce zostać, nie wiem, no w każdym razie był bardzo ostry, natomiast jeszcze bardziej byłem zaskoczony, że pan Kobosko, dobrze mówię? Tak, pan Kobosko.
Tak, Michał Kobosko.
Zaskakująco radykalny był. Chociaż miał przynajmniej do dzisiaj w oczach wielu obserwatorów, komentatorów opinię osoby bardzo umiarkowanej, którą po części, bo nie w całości, potwierdził w tym niedawnym, chyba wczorajszym, czyli już dzisiejszym wywiadzie Rzeczpospolitej. Poseł PSL był stosunkowo na tle innych bezbarwny, natomiast pan poseł Gawkowski, on zdaje się ma być ministrem cyfryzacji, dobrze pamiętam?
I wicepremierem.
No i wicepremierem. Otóż osoba, która ma być wicepremierem od spraw cyfryzacji, jeżeli nie chce nawiązywać do debaty na temat sztucznej inteligencji, No to znaczy, że jakby bardziej jest tutaj politykiem niż przyszłym ministrem. A to, że mówi, że rząd prawicowy prowadzący rozbudowaną i kosztowną politykę rodzinną odwrócił się od rodzin plecami, no to znaczy, że po prostu tutaj demagogia już poszła na full. No cóż na to poradzić. No na tym tle rzeczywiście Konfederacja wypadła trochę inaczej, chociaż też była populistyczna.
I takiej to żyjemy epoce. Ja będzie pewnie jeszcze trudniej, jeszcze gorzej. Doktor Tomasz Żukowski, politolog, socjolog, wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Warszawskim był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja dziękuję, pozdrawiam.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Godzina 14:38, a państwo tej audycji mogli wysłuchać, także obejrzeć ją na kanale YouTube dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo państwa zachęcam do włączenia się w budowanie Radia Wnet i dziękuję wszystkim tym, którzy już z nami są, dzięki którym możemy tworzyć debatę publiczną w Polsce w ramach Radia Wnet. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 14:39.